Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry w piątkowy poranek, a my już w niedzieli rozmawiamy o rozpoczynającym się mundialu. No, z reguły mówi się o piłkarskim święcie. No, w teorii, w przypadku tegorocznego mundialu w Katarze, częściej pojawia się określenie brudny mundial. No i o tym właśnie ciemniejszym obliczu piłki nożnej będę rozmawiał z naszym gościem w studiu, Radosław Nawrot, dziennikarz Interia.pl, także pisarz, obieży świat i pasjonat futbolu. Co tutaj dużo mówić. Witam cię serdecznie.
Witam. No i zakochany w mundialach.
No tak.
Rozmawialiśmy przed sekundą, że mundiale kształtowały dzieci, młodych ludzi, mnie w dzieciństwie na pewno. Ja jestem wychowany. Ja na przykład bardzo źle znoszę to, kiedy ktoś myli, miesza i nazywa Igrzyska Olimpijskie olimpiadą. Dlaczego? Olimpiada to jest jednostka czasu. Odliczało się czas
4
lata. I tak samo było z mundialami. Ja odliczałem czas mundialami.
Czy mundial to też jest dla nas jednostka czasu?
Jednostka czasu. Jeden mundial, czyli 4 lata, przez którymi odmierza się po prostu życie człowieka.
No dobrze, w teorii czekasz na każdy mundial co 4 lata. Na ten czekasz, czy miałeś taką myśl, że najchętniej bym go zbojkotował?
Jest takie wspaniałe określenie, ambiwalentne uczucia, czyli wszystko mi się miesza w głowie. W zasadzie, żeby powiedzieć ambiwalentne uczucia, to by było bardziej adekwatne, gdybym powiedział, że mnie to już za bardzo nie obchodzi, ale obchodzi mnie. Mhm. To znaczy, z jednej strony jestem ciekaw tego mundialu, chcę go obejrzeć, chcę go przeżyć, tak jak przeżywałem wszystkie poprzednie, bo to jest kawałek, to jest miesiąc fantastycznej historii, która się potem zostaje w głowie człowieka, tak? Nasze życie składa się z przeżywania ciekawych, świetnych, interesujących rzeczy. Mundial jest ciekawą, świetną, interesującą rzeczą.
No tak, ale jednocześnie mówisz o tym, że nie może być w tym przypadku atmosfery święta, ponieważ zewsząd wszystko strasznie cuchnie i że to będzie mundial może gorszy niż ten w 78 roku, kiedy junta w Argentynie zorganizowała sobie mistrzostwo. No trochę też na trupach, można powiedzieć.
Stąd ta ambiwalentność właśnie, bo ja nie potrafię się odnaleźć w tej sytuacji. Wiele rzeczy się sprzęgło równocześnie. Smród unoszący się wokół mundialu w Katarze, że termin tego mundialu, czyli powiedzmy no, taki listopad, jak w tej chwili mamy, jeszcze mroźny, to się nie kojarzy z mistrzostwami świata, prawda?
Tak.
Mamy pierwszy raz taką sytuację, w której mundial rozgrywany w takim terminie, no ale jakby nie ten termin jest największym problemem.
To byśmy przeżyli, tak.
No okej, nie ma tego piwa, nie ma tych stref kibica, takich klasycznych, nie ma tego ciepła wokół mundialu, ale to, co towarzyszy Katarowi, prosty przykład. Wczoraj gruchnęła plotka, najprawdopodobniej niepotwierdzona i fejkowa, o tym, że Katar kupił mecz otwarcia. Jak na to reagują ludzie? Tak, to możliwe.
Mhm. No skoro
w takich żyjemy czasach.
Skoro kupił sobie mistrzostwa, wszyscy już to wiemy, bo śledztwa wykazały wręczenie łapówek.
Więc właśnie. I teraz co my mamy z tym zrobić? Przecież to jest na naszych oczach i uszach dzieją się rzeczy okropne. Okropne, tak? To jest, oprócz tego, że to jest korupcja stojąca za przyznaniem tego mundialu Katarowi, bo przecież oferta katarska była najsłabsza spośród wszystkich. Ja przypomnę, że tam były dwie oferty z Dalekiego Wschodu, Korei Południowej i Japonii, oprócz tego były jeszcze inne oferty, na przykład Stanów Zjednoczonych. I katarska była najsłabsza, ona dostała najsłabszą ocenę. Zwróćmy uwagę, że termin tego mundialu to jest taki przykład na taką determinację ze strony FIFA, żeby za wszelką cenę ten mundial był jednak w Katarze wcisnąć. Nic za tym nie przemawiało, nic.
No dobrze, ale ta korupcja to wszystko to jest jeszcze też mały pikuś, dlatego że symbolem tak naprawdę też krążą takie różnego rodzaju grafiki, turbo naciekający krwią i jest takie słowo, które warto byłoby wyjaśnić, kafara.
Tak, to jest w zasadzie współczesne niewolnictwo, czyli taka praca, nie wiem, wielu z Państwa pewnie pracuje w korporacjach i też ma czasami wrażenie, że jest uwiązanych, przywiązanych do tej pracy, że ta praca ich dominuje, że w zasadzie trochę ich niewoli, ale to jednak nie jest to, o czym mówimy w przypadku Kataru. To jest podpisywanie umów, czy też zawieranie kontraktów z pracownikami najemnymi, które w zasadzie odbierają im wolność. I mówimy najczęściej o takich ludziach z biedniejszych, czy nawet wręcz biednych, ubogich krajów południowej Azji, z Indii, Bangladeszu, Sri Lanki. Kiedy byłem na Sri Lance, to mi Syngalezi znajomi powiedzieli, że w zasadzie na Sri Lance nie ma ani jednej rodziny, której by członkowie nie pracowali w Zatoce Perskiej. I oni te pieniądze zarabiają nieduże, ale przynajmniej jakieś tam zarabiają w warunkach strasznych. Dla mnie takim szczytem tego, co się dzieje wokół Kataru, było to, jak wyrzucono pracowników najemnych z ich kontenerów, żeby tam można zrobić miejsca dla kibiców. No, po prostu mdli człowieka.
Były nasz reprezentant, Ebi Smolarek, syn Włodzimierza Smolarka, innego reprezentanta, swoją drogą piękna sztafeta pokoleń, mówi, że widział, w jak strasznych warunkach pracują ci ludzie. Głównie mówił o Pakistańczykach, mieszkańcach Indii. Mówi, że za kilka dolarów przez cały dzień w 45-stopniowym upale i powiedział, nigdy tego nie zapomnę.
No tak, te stadiony są zbudowane na krwi. Na cierpieniu tych ludzi. Katar oczywiście zaprzecza tej liczbie ofiar, którą podał Guardian. Ja przypomnę, że Guardian szacował liczbę ofiar na 6,5 tysiąca.
Ale niektórzy mówią o 7,5 tysiąca.
Właśnie, ale to jest tak naprawdę zaprzeczenie czysto formalne, bo Katar się broni tym, że no tak, ci ludzie stracili życie, ale nie bezpośrednio na budowach, nie bezpośrednio w czasie pracy, ale w związku z nią. Więc jakby... Jak my mamy teraz wyjść i obejrzeć te mecze i przeżywać je tak, jak przeżywaliśmy mundiale w poprzednich latach? Przytoczyłeś przykład mundialu 78 Argentyna. To jest bardzo dobry przykład. Ja tego mundialu nie pamiętam, ale on świadomie, ale on stanowił istotną część mojego życia. On mi się kojarzył z wszystkim, co najlepsze, tak? Z wielkim triumfem Argentyny, z Kempesem, z debiutem Bońka, z przestrzelonym karnym Dejnem. No może to nie jest to, co najlepsze, ale powiedzmy, w ogóle świetna impreza. Tak zawsze mi się kojarzył. Po latach dopiero zaczęły wychodzić na jaw kwestie związane z huntą, z tym, że tak naprawdę Mundial 78 w Argentynie był początkiem zmian w FIFA, które doprowadziły do czegoś, do zjawiska, które nazywa się sport washing, czyli oczyszczaniem reżimów, oczyszczaniem brudów światowej polityki poprzez sport. Tak jak robił Hitler przed wojną w czasie igrzysk w Berlinie w 1936.
Katar ma szansę się oczyścić, czy to tak w tym momencie, w tym dzisiejszym świecie, przy takiej ilości informacji, jakie napływają z Kataru, też świadków, którzy widzieli wiele rzeczy, to jest w ogóle możliwe, bo mówi się też o gwiazdach, które odmawiają zaśpiewania, czy zagrania na ceremonii otwarcia i Katar chyba ma z tym problem i to większy niż się wydawało szejkom, kiedy te koperty szły pod stołem.
Myślę, że tak. Szejk Al-Tajwani mówił o tym, że nawet ta krytyka Kataru go wpędziła w depresję. Ja z depresji nie żartuję. Jeżeli on choruje na depresję, bardzo mu współczuję i naprawdę powinien poddać się terapii, bo to jest konieczne w przypadku tej bardzo poważnej choroby. Niemniej to niczego nie zmienia. Niczego to nie zmienia. To znaczy jakby ta krytyka, to ostrze wymierzone w Katarze, wbrew temu, co mówią szejkowie, nie ma podłoża rasistowskiego ani ksenofobicznego. To nie chodzi o to, że akurat Katar robi mundial, że to jest kraj arabski, azjatycki, jakikolwiek. Chodzi o to, że to jest kraj brudny, który robi brudny mundial. I pytasz, czy Katar się na tym nie przejechał. Może troszkę tak. Na pewno żyjemy w innych czasach niż Argentyna w 78. Dostęp do informacji jest bogatszy. Działają social media, działają media wszelkiego typu, które nagłaśniają pewne sprawy, których wtedy nie nagłaśniano. Także to ma pewnego rodzaju odbicie. Ale cynizm i tak jest duży.
No dobrze, ale ktoś temu Katarowi te mistrzostwa przyznał. Skupmy się chwilę na FIFA, dlatego że tam są ludzie, którzy wiedzieli chyba, no, czym jest Katar, jak wygląda rzeczywistość tamtego państwa. Jeżeli nie wiedzieli, to bardzo łatwo można było to sobie gdzieś sprawdzić i zobaczyć. No i przede wszystkim na logikę zastanowić się, czy to jest kraj, który w ogóle powinien organizować mistrzostwa świata z racji warunków geograficznych, potencjału historycznego, piłkarskiego i możemy tak długo wymieniać.
Ale oczywiście, że wiedzieli. Oczywiście to jest świadoma decyzja, podszyta pieniędzmi, które stoją za przyznaniem tej oferty. Drodzy Państwo, Katar wygrał walkę, nie wiem, czy można użyć słowa wygrał, ale powiedzmy, że wygrał walkę o Mundial 2022 ze Stanami Zjednoczonymi. Wszyscy pamiętamy minę Billa Clintona, który był wtedy szefem komitetu, stał na czele takim szefem honorowym komitetu organizacyjnego amerykańskiej oferty, jak to zobaczył. Stany Zjednoczone będą organizowały mundial za 4 lata, ale ten przegrały. To też o czym świadczy. To też świadczy, jaka była siła Kataru, nazwijmy to w cudzysłowie, w przekonywaniu członków FIFA. W tej chwili jest taki dokument dostępny, możemy go obejrzeć, tajemnice FIFA. I to jest dokument pokazujący dosyć dobrze jakby kulisy przyznania tych mistrzostw Katarowi. Przy czym on skręca w pewną niebezpieczną ścieżkę. On pokazuje, że teraz FIFA już jest inaczej. Teraz, jak już nie ma Sepa Blattera, jak już nie ma tych wszystkich ludzi, to jest inaczej.
Tak, jest Gianni Infantino.
Gianni Infantino, którego pomysły czasami człowieka potrafią przerazić, tak? Jeżeli facet mówi o tym, że chce organizować mundial co 2 lata, bo to będzie lepsze dla tych biedniejszych krajów i dla uchodźców, to ja nie mam pojęcia, co on plecie.
A co sądzisz o tym jego apelu, żeby skupić się teraz na futbolu, nie pozwolić, aby piłka nożna była, cytuję, wciągana w jakąkolwiek ideologiczną lub polityczną bitwę, jaka istnieje? No i oczywiście zawieśmy najlepiej wojnę, która się toczy na Ukrainie i to wszystko tam się dzieje, odłóżmy na bok. Tego nie ma, są mistrzostwa.
W filmie, w serialu Alternatywy 4 Janusz Gajew skrojuje postać Jana Winnińskiego, który na wieść o tym, że są problemy z ociepleniem i w ogóle mówi, nie no, tak nie może być, no ludzie, weźmy się do roboty. Gianni Infantino z Janem Winnickim, on też takiego mówi. Lezie, nie no, zróbcie coś, do diabła, no jest mundial, nie?
Tak, to jest człowiek, od którego zależy tak naprawdę dobrostan piłki nożnej na całym świecie. Nie, i tylko, żeby mundial był mundialem.
Tak, no to, najpierw przede wszystkim zadba o swoje podwórko, umówmy się. Poza tym, no z całym szacunkiem dla Gianniego Infantino, nie on będzie nam mówił, na czym mamy się skupić w czasie mundialu. Każdy skupi na tym, co jest istotne. A już tak mówiąc jeszcze mocniej, no to stwierdzenie skupmy się na piłce i nie mieszajmy jej ze sportem, tłumaczeniu na język polski oznacza, nie zwracajmy uwagi na to, co się dzieje.
No to aż dziwne, że w ogóle Rosja jest wykluczona, bo myślę, że najchętniej nie wykluczaliby zgodnie z tą logiką zbornej z udziału w...
Ale oczywiście, że tak. Ile myśmy musieli stoczyć bojów o to, żeby Rosja w ogóle została wykluczona z barażu. I tu też pewnego rodzaju postawa polskiego futbolu do tego się przyczyniła, bo przypomnę, że to Polska i PZPN były tą stroną, które powiedziały, nie ma mowy, żebyśmy ten mecz zagrali. Nawet jeżeli my nie pojedziemy na mundial, nie zagramy. Nawiasem mówiąc, Rosja została wykluczona z Mistrzostw Świata z eliminacji słusznie, tak? Bo wiemy, co robi. Ale 26 listopada zagramy z Arabią Saudyjską, która toczy brutalną wojnę w Jemenie. Brutalną.
I ona nie została wykluczona.
Jaka jest różnica? Taka, że Jemen jest trochę dalej niż Ukraina. W gruncie rzeczy hasło nie mieszajmy sportu z polityką już dawno jest skompromitowane. A właśnie ten wspomniany przez nas baraż z Rosją, z którego Polska zrezygnowała, jest świetnym na to przykładem, bo sport nie żyje, nie jest w bańce, nie jest oderwany od rzeczywistości. Jak można nie mieszać sportu z polityką, skoro polityka miesza się do wszystkiego? Kolejny cytat filmowy z filmu Wabank 2. Nie interesuje się polityką, ale polityka interesuje się panem. I polityka interesuje się sportem.
Zobacz, rozmawiamy tyle czasu, właściwie ani razu nie powiedzieliśmy o tej sportowej części mundialu. No to może na koniec. No taki jest ten mundial. Jedno zdanie, takie realne, twoje spojrzenie na polską reprezentację, na szansę drużyny Michniewicza. W ogóle wyjdziemy z grupy, no czy znowu będą... Ta triada nieśmiertelna.
Tak, widziałem się z trenerem Michniewiczem w środę podczas meczu Polska-Chile i nie ma go w tej chwili z nami, był już w tej chwili w Katarze, więc mogę to powiedzieć, że widziałem, że ma trochę duszę na ramieniu. Nie dziwię mu się, stres to jest ogromny, być selekcjonerem reprezentacji Polski. Trener Michniewicz wie, że słaby wynik na mundialu wyrzuci go w powietrze, a dobry wynik przeniesie go do pantonu największych polskich
wyjdziemy
trenerów. Mam powiedzieć publicznie, że nie za bardzo w to wierzę. Głównie z tego, powiem tak. Ja od ponad 35 lat kibicuję reprezentacji Meksyku. Jest mi bardzo bliska. Nie pamiętam takiego kryzysu w meksykańskiej drużynie jak w tym roku. To jest najsłabszy Meksyk od 86 roku.
W tym upatrujemy naszej szansy. Chociaż bramkarza mają wyższego niż Jose Campos tym razem.
Mają świetnego bramkarza, człowiek, który jest mózgiem tego zespołu, kapitanem i taką dobrą duszą. Ale to nie znaczy, że Meksyk będzie łatwy do pokonania.
No to jeżeli nie Meksyk, mimo wszystko liczę na to, że Arabia też będzie zespołem słabszym.
Jeszcze jest Argentyna.
Ale z tymi najlepszymi, tak jak ostatnie Mistrzostwa Europy, pokazały całkiem nieźle nam wychodzi, o dziwo, no i oby tak było. A ja liczę na to, że może się powtórzy Hiszpania z 82 roku.
Dawne czasy, w ostatnich latach o powtórzenie Hiszpanii jest bardzo trudne.
Radosław Nawrot, dziennikarz Interia.pl, był gościem.
Dziękuję i mimo wszystko ciekawego, dobrego turnieju.
Państwu tego życzymy.
Kluczowy temat.